W dobrych książkach wracamy do widoku stąd. Dlaczego w swoim życiu podejmujemy określone decyzje? Co ma na nie większy wpływ? Kiedy jesteśmy odpowiedzialni za nieszczęście innych? Książka Barbary Chyrowicz, filozofki, etyczki, profesorki nauk humanistycznych, porządkuje wiedzę na temat wielu współcześnie prowadzonych debat etycznych. Bez dobrego azymutu łatwo się zgubić. A dziś w obliczu tego, co dzieje się obok nas, to sprawa podstawowa. Dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Zapraszam, Anna Łoś.
Dobre książki.
Widok stąd, ważna książka etyczki, filozofki, siostry profesor Barbary Chyrowicz. Zacznijmy od tego, czym jest dobre życie.
Jeśli by jeden aspekt z tego dobrego życia wyciągnąć, to dobre życie dla nas jest w jakimś sensie życiem spełnionym, takim, w którym my, no powiedzmy, odkrywamy to miejsce i ten dar może, i ten talent, to czym my właściwie jesteśmy w stanie to nasze życie wypełnić, ale nie tylko w kontekście nas samych, ale również drugich. Jeżeli my odkrywamy ten swój punkt, to może być zawód, grupa przyjaciół, to jest ostatecznie związek małżeński, w który ludzie wchodzą. Jeżeli odkrywamy, jeżeli uznajemy, że to rzeczywiście był dobry wybór, jeżeli ja pełniąc taki bądź inny zawód rzeczywiście mam poczucie, że robię coś dobrego dla drugich, że się w tym spełniam, że jestem w tym twórczy, to też jest powód, żeby mówić o tym, że mam dobre życie. Nasze wybory cząstkowe są jakoś podporządkowane tym wyborom fundamentalnym, podstawowym opcjom, które my w życiu przejmujemy. Wybór, czy sama teza o tym, że spełnione życie to jest dobre życie, ono się wiąże z tym, że ja uznaję, że dobrze żyję wtedy, kiedy moje życie nie jest puste, nie jest bezpłodne. To jest życie dla kogoś, to jest życie, w którym ja próbuję realizować jakąś ideę. I oczywiście różnimy się między sobą odnośnie do tych idei, moglibyśmy tutaj bardzo dużo na ten temat rozmawiać, ale jeżeli my próbujemy właśnie nadać naszemu życiu jakieś rozumne tory, to podporządkowujemy te nasze wybory cząstkowe właśnie temu. To znaczy, że jeżeli ja uważam, że postawa altruistyczna, że bycie dla drugich jest czymś ważnym, to tak będę i to w mojej pracy zawodowej, bez względu na to, gdzie ja będę, to będzie dla mnie ważne, prawda? Bo to będzie dla mnie wtedy taka teza, ja nie żyję tylko dla siebie, są wokół mnie inni i na dobrą sprawę no, staję się w życiu szczęśliwym wtedy, kiedy widzę, że nie tylko moje życie ma sens dla mnie, ale że to moje życie w jakimś sensie się realizuje właśnie w tych wszystkich bliskich i obcych, którzy, to nie jest może najszczęśliwszy termin, ale jakoś z tego mojego życia korzystają. Mam wrażenie, że jestem dla nich kimś ważnym w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie w takim, że ja będę im wszystkim udowadniać, że jak mnie nie będzie, to się świat rozleci, ale mam poczucie zajmowania jakiegoś miejsca w tej społeczności małej, w której ja żyję i to jest dla mnie ważne. A to jest dla mnie ważne nie dlatego, że ja chcę komuś udowodnić, tylko dlatego, że mam świadomość pewnej misji. Może to zbyt górnolotnie brzmi, ale mam poczucie tego, że jestem kimś potrzebnym drugim, że to moje życie właśnie staje się warte również poprzez fakt bycia wartym dla innych.
Teraz możemy dać świadectwo sensu wrażliwości. Czym jest tytułowy widok stąd?
Ten widok stąd przede wszystkim dotyczy tego, że jakiekolwiek nasze decyzje, nasze życie, właściwie wszystko to, co zamierzamy, co spróbujemy z tym życiem zrobić, jest bardzo mocno osadzone w kontekście, w którym my wzrastamy, wyrastamy, rozumiemy, pojmujemy i też w jakimś sensie potem możemy siebie posiąść. Jeśli można tak powiedzieć, to taka jedna z ostatnich refleksji w tej książce, ale przewija się od samego początku. Jakby się nam wydawało, że jesteśmy jakoś wyalienowani niejako z tego kontekstu i podejmujemy decyzje zupełnie niezależnie od tego, to jesteśmy w grubym błędzie, bo jak gdzieś we wstępie tej książki zaznaczam, że ten widok stąd to właśnie nic innego jak rodzaj takiego moralnego adresu, który mamy. Każdy ma własny i jak sądzę należy mieć świadomość z jednej strony odnośnie do siebie, że z tego, a nie z innego kontekstu podejmuje decyzję, ale to się, wydaje mi się, w równym stopniu odnosi, w równym stopniu jest ważne do tych, których próbujemy czasem w naszym życiu oceniać, a próbujemy oceniać zbyt pośpiesznie, bo nam się wydaje, że inni będą myśleć tak jak my, odczuwać tak jak my, że mają takie same punkty wyjścia. Otóż mają podobne, niektórzy bardzo podobne, ale jednak inne, ponieważ każdy z nas jednak jest zupełnie innym indywiduum, inną jednostką.
Widok stąd, czy też tischnerowskie spojrzenie przez różne okna, poszerza i wyzwala, choć łatwe nie jest. W Dobrych Książkach rozmawiam z etyczką i filozofką profesor Barbarą Herowicz.
Tu Radio Kraków Kultura.
W Dobrych Książkach ważna książka na te czasy, gdzie nie tylko pytamy o podstawy etyczne naszego postępowania, ale musimy działać, warto by świadomie. Jak w takim razie kształtować moralny charakter? Profesor Barbara Herowicz.
To jest bardzo trudne pytanie i tutaj oczywiście różni filozofowie mieliby różne pomysły na to, ale generalnie, no jeśli mówimy o moralnym charakterze, ten moralny charakter tradycyjnie określany jest mianem cnoty, to dlaczego powinniśmy ten moralny charakter w jakiś sobie sposób rozwijać? No dlatego, żeby być dobrym człowiekiem po prostu. A sposób na kształtowanie moralnego charakteru jest właściwie jedyny. Ten moralny charakter budujemy w sobie poprzez ponawianie pewnych działań, które nam się wydają w życiu wartościowe. To znaczy, że jeżeli uważamy, że bycie cierpliwym człowiekiem i cierpliwe znoszenie drugich, którzy niekoniecznie podzielają moje poglądy, jest wartością, to mogę to osiągnąć tylko starając się. Proszę zauważyć, jest taka rzecz, z którą nam dzisiaj trudno. Zaakceptowanie tego, że ktoś inaczej myśli. Z faktu, że on inaczej myśli, nie wynika, że jest moim wrogiem. On po prostu inaczej myśli. Jeśli uważasz, że nie powinien tak myśleć, jeśli cię to boli, no to spróbuj go przekonać, spróbuj wskazywać mu błędy. Ale nie wykluczaj, a poza tym no nie potępiaj, nie atakuj od razu, nie czuj się zagrożonym od razu tylko i wyłącznie dlatego, że ludzie obok ciebie myślą inaczej. A poza tym, skoro postrzegasz, że to nasze myślenie bywa różne, to nie przyjmuj oczywiście w punkcie wyjścia, że masz zawsze rację, prawda? I że teraz jest świętą rację, zawsze rację i teraz wszyscy muszą mi się podporządkować. To takie tischnerowskie, prawda? Bo ja mam przekonanie, że to, co ja mówię, to jest prawdziwe i najświętsze, a wszystko to, co wy myślicie, jest zdecydowanie jakieś gorsze. Tak się nie da żyć. Spróbuj zrozumieć. Proszę zauważyć, że ja pisząc o tym widoku stąd, to trochę jest takie, spróbuj zrozumieć siebie, dlaczego tak myślisz, ale próbując rozumieć siebie, spróbuj również zrozumieć innych, dlaczego tak myślą, jak myślą. Dlaczego? Dlatego, że to ich poznanie jest wielorako uwikłane i oni niosą ze sobą ciężar bardzo wielu uwarunkowań, który sprawia, że ostatecznie formułują takie, a nie inne myśli. W tej różnorodności jest oczywiście ogromne bogactwo. Ja nie chcę w ten sposób powiedzieć, że to wszystko jedno, prawda? Jakie mamy poglądy. Nie głoszę relatywizmu, ale relatywizm kulturowy, dajmy na to, nie jest relatywizmem moralnym. On pokazuje na szereg sposobów, chociażby zwyczajów, którymi my się różnimy i mamy prawo się różnić. To jest piękne i nie ma w tym nic zdrożnego. I próba ujednolicenia nie dość, że do niczego nie prowadzi, ale jest z jednej strony ogromną zarozumiałością, a z drugiej strony jest jednak krzywdzeniem drugich, którzy mają prawo myśleć tak, jak myślą.
Czy autorytety moralne są niezbędne? Jak znaleźć ludzi cieszących się uznaniem?
Zdecydowanym błędem, jak sądzę, jest sytuacja, w której pytając kogoś o radę i zadając pytanie nieco sakramentalne, prawda, co byś zrobił na moim miejscu, nawet jeśli w odpowiedzi usłyszymy, gdybym był na twoim miejscu, to zrobiłbym to i to. Proszę zauważyć, w tej odpowiedzi, zarówno zresztą w pytaniu, jak i w odpowiedzi pojawia się tryb warunkowy. Gdybym był na twoim miejscu. Jak sądzę, trzeba mieć świadomość tego, że nikt nigdy nie będzie na moim miejscu. Jesteśmy niepowtarzalni i ja nie chcę w ten sposób powiedzieć, że należy w takim razie wszystkie rady autorytetów wrzucić do kosza, nic podobnego, ale mieć świadomość, że w tych radach, które mi udziela autorytet, może być coś, co rzeczywiście się odnosi bezpośrednio do mojego życia i może być również coś, co się do niego odnosi tylko pośrednio. Czyli nad radami autorytetu należy się zastanowić. Nie należy ich od razu odrzucać, ale równocześnie nie należy ich bezmyślnie przyjmować. Oczywiście zakładam, że osoba, którą pytamy o radę, jest dla nas osobą sprawdzoną. To znaczy, to jest ktoś, kto w naszym życiu w jakimś sensie się sprawdził. My go uznajemy za mądrego człowieka. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy my mamy problem jakiejś natury moralnej, możemy mieć również problem natury takiej związanej z wiedzą, ale to wtedy o inny autorytet chodzi. A jak mamy problem natury moralnej, to zasadniczo nie szukamy etyków, nie szukamy naukowców. szukamy ludzi, którzy są mądrzy. Jeżeli akurat się zdarzy, że etyk jest mądry, to okej. Ale wiedza ekspercka, ona nie idzie w parze z mądrością. I oczywiście często jest tak, że my o tych, którzy pełnią wobec nas różnego rodzaju takie funkcje, od nich wymagamy, żeby byli niemal idealni i nie robili nigdy błędów. Sądzę, jeśli mówimy o tych autorytetach moralnych, trzeba mieć świadomość tego, że żeby umieć rozsądnie korzystać z autorytetów, to trzeba być osobą w jakimś sensie moralnie dojrzałą. Ja tutaj nie mówię o dziecku, któremu udzielamy rad, bo wychodzimy z góry z założenia, że my wiemy lepiej, dziecko mniej wie, po prostu, bo jest młodsze i nie ma życiowego doświadczenia. Ale jeżeli myślimy o dojrzałych, o dorosłych ludziach, to doprawdy wydaje się, że poleganie na autorytetach jest proste, a w rzeczywistości wcale takie proste nie jest. A poza tym mam wrażenie, że my dzisiaj bardzo pochopnie niszczymy autorytety. Dlaczego? No dlatego, że jak ktoś inaczej myśli, to od razu formujemy wobec niego sądy takie pejoratywne, negatywne i tych autorytetów no, jakoś ma tyle, ile kot napłakał, ale niezależnie od przestrzeni społecznej, prawda, i tego, że ja po prostu myślę o tym minionym okresie, mam na myśli przełom roku 89, postaci ważne dla kultury, ale ważne również dla życia politycznego. Nie będę wymieniać po nazwisku, ale tych osób, które były nam znane jako osoby, które opierały się komunistycznemu reżimowi, one były dla nas ważne i myśmy ich słuchali. W tej chwili już nie żyją, to dalej są strącani. Zmiatanie ich od razu z cokołów nie jest rozsądne, ale to zupełnie nie zmienia faktu, że w naszych relacjach osobistych możemy, odkrywamy często osoby, które dla nas takimi autorytetami są. Rzecz nie polega na tym, żeby chodzić za nimi wiernie jak pies, ale no, kiedy my się odwołujemy do autorytetów? Mam na myśli nasze życie moralne. No właśnie wtedy, kiedy w jakiejś trudnej dla nas sytuacji niespecjalnie wiemy, jak się zachować, niespecjalnie wiemy, jak z niej wybrnąć. No i wtedy, szukając autorytetu, szukamy kogoś, kto potrafi mądrze żyć i zakładamy, że on może lepiej wiedzieć. Postępowanie za autorytetami nie polega w tym miejscu na jakimś takim posłuszeństwie nierozumnym. Ktoś powiedział w takim razie, na pewno wie lepiej. Może nie musi. Jest błędem zarówno zbyt pośpieszne odrzucanie rad autorytetu, jak i zbyt szybkie ich przyjmowanie. Generalnie w życiu należy myśleć.
Widok stąd to książka profesor Barbary Chyrowicz. O różnych dylematach moralnych, poznawczych rozmawiamy. W jakim stopniu kontekst społeczno-kulturowy może usprawiedliwiać nasze wybory?
Możemy je usprawiedliwiać tak dalece, jak długo możemy wykazać, że ktoś po pierwsze urodził się i wychował w kręgu, w którym te rzeczy były widziane totalnie inaczej i nie miał możliwości refleksji. To znaczy nie znalazł się nikt w jego otoczeniu, kto by podważył zastany stan rzeczy i on sam nie spotkał się nigdy z pytaniem, z kontestacją. Ja w książce zresztą zwracam uwagę, że autorzy, którzy piszą na przykład na temat tego, że ich stan lat było niewolnictwo akceptowane, że rola kobiety w społeczeństwie była zdecydowanie pomniejsza w stosunku do roli, jaką pełnili mężczyźni, że to przez laty było jakoś akceptowane. Niektórzy z autorów stawiają pytanie, jak to było w ogóle możliwe. I odnośnie do tego, czy można to usprawiedliwić, czy też nie, niektórzy twierdzą, że jednak jeśli się to utrzymywało, to dlatego, że to było wygodne. Prawda? Można by powiedzieć wygodne dla właścicieli niewolników, więc nie było może dla nich korzystne, żeby zbyt długo nad tym myśleć. To było wygodne może dla mężczyzn w momencie, kiedy to nie było kontestowane przez kobiety, bo one wyrastały w takiej społeczności, wydawało im się, że tak ma być. Proszę zauważyć, że zawsze się pojawiał ktoś, jakiś pierwszy, robił ten wyłom. I w momencie, kiedy się pojawia wyłom, to znaczy w momencie, kiedy ktoś mówi, ale właściwie to dlaczego tak ma być? W momencie, kiedy ja już wiem, że to jest kontestowane, czyli w momencie, dajmy na to, kiedy zaczęły się tworzyć ruchy różnego rodzaju abolicjonistyczne i było wiadomo, że to nie jest do końca rzeczą, którą można usprawiedliwić, to wtedy, no, to jest wyzwanie dla kogoś, prawda? Wyzwanie, żeby podjął refleksję. I tu proszę zauważyć, jeśli ja nawet mówię o usprawiedliwieniu, używam bardzo ogólnych tez, dlatego że ja nie jestem w stanie wniknąć w mentalność tego człowieka zgodnie z tym, co pisałam i odpowiedzieć na pytanie, jak dalece on był do tego zdolny. Możemy tylko powiedzieć, że jeśli był zdolny i odsuwał od siebie, prawda, tę myśl, to niezależnie od tego, czego to dotyczyło, no będzie jakoś odpowiedzialny. Dlaczego? Dlatego, że my odpowiadamy za wiedzę, i za informacje, które nam ktoś podsuwa. I w momencie, kiedy ja nie mam szansy, żeby się dowiedzieć, to jestem w zupełnie innym miejscu niż wtedy, kiedy ktoś, powiedzmy, no kontestując moje zachowanie, mówi, no jak możesz? Jeśli mi zwraca się do mnie z takim wyrzutem, to znaczy, że uwaga, może być inaczej. Czy musi mieć rację, zgodnie z tym, o czym mówiliśmy? Nie musi. Ale zobowiązani jesteśmy właściwie, jeśli chcemy być osobami moralnie prawymi, jeśli nam zależy na moralnym charakterze, no to się zastanów. Być może ktoś nie ma racji, oburza się dlatego, że on jest w błędzie. Być może ma rację i jest to jakiś krok do tego, żebyśmy no, przeprowadzili jakąś rewolucję małą w naszym życiu i doszli do wniosku, że jednak to nie było w porządku. Jeśli weźmiemy pod uwagę długą historię niewolnictwa, rasizmów różnego rodzaju, dyskryminacji również ze względu na płeć, to się kłóci z czym? No to się chociażby kłóci z ideami chrześcijaństwa. Można się zastanawiać, jak to właściwie możliwe. Ileś wieków głoszenia ewangelicznych idei, a ludzie dalej gnębią ludzi. Albo twierdzą, że mają ludzi, że posiadają ludzi. Akceptowanie tego wszystkiego jest, proszę zauważyć, zwraca uwagę na ogromne ograniczenie jednak mentalne. Nasze, bo nie możemy z góry zarzucić, że ci wszyscy ludzie oczywiście mieli złą wolę. To pokazuje, jak bardzo to wpływa, bo to wpływa na sposób naszego poznawania, prawda? Jeśli twierdzę i to mocno, że odpowiadamy za nasze poznanie, to poznanie po prostu się kształtuje w określonym miejscu i czasie. Przyjęcie, że wszystko to, co wymyśliliśmy i do czego doszliśmy, jest idealne, jest słudne i potwornie zarozumiałe.
Jaką postawę powinniśmy zająć w stosunku do zła, które dzieje się daleko, choć dziś to termin względny od nas? Czy odpowiadamy moralnie za te krzywdy?
To jest taki problem, który w etyce właściwie pojawił się gdzieś w XX-wiecznej etyce. Nie twierdzę, że go nigdzie wcześniej nie można było znaleźć, tylko ja tego nie badałam. Ale on się pojawił zasadniczo jako tako żywo dyskutowany problem wówczas, kiedy świat się stał mały. To znaczy, kiedy stał się czymś, co się czasem nazywa globalną wioską. Mi chodzi o to, że kiedyś jeszcze można by powiedzieć, że odwołam się do czasów przed II wojną światową, kiedy nie mieliśmy możliwości dowiedzenia się, a nawet zobaczenia tego, co się dzieje na drugiej półkuli. Dochodziły do nas te informacje, ale oczywiście z ogromnym poślizgiem, to znowu no, wiedza, brak wiedzy, brak świadomości o tym, że ktoś cierpi, że znajduje się w beznadziejnej sytuacji, sprawiał, że my no, nie czuliśmy się odpowiedzialni, bo w momencie, kiedy ja o czymś nie wiem, i mnie coś nie dotyczy zupełnie, to wydaje mi się, że mnie to nie dotyka. Natomiast w tej chwili, głównie dzięki mediom, tragedie, które dzieją się tysiące kilometrów od nas, my oglądamy na ekranie telewizora, który stoi u nas w pokoju. Ponieważ staje się taką papką, to grozi nam, że staniemy się zupełnie niewrażliwi, bo tego jest za dużo. Ja tam gdzieś zwracam uwagę, że no, siedzimy sobie przed telewizorem, oglądamy dramaty, ileś set ludzi ginie, a my pijemy kolę i zmieniamy kanały w telewizji. To w momencie, kiedy stracimy jakąkolwiek wrażliwość, to będzie jakoś tragiczne i dramatyczne dla nas. Jeśli możemy w jakimś sensie odpowiadać za los tych drugich, czy czuć się odpowiedzialni, to będzie zawsze proporcjonalne, proszę zauważyć, do naszej wrażliwości i do naszych możliwości. Bliższa koszula ciału, oczywiście powinniśmy jakoś bardziej się angażować dla dobra, czy dla redukowania zła. Przez to zło nie rozumiemy tutaj zła moralnego, ale to fizyczne zło, które ludzi dotyka, tych, którzy są nam bliżsi. Ja mówię o tym również dlatego, że można bardzo utyskiwać nad nieszczęściem, które spotyka ludzi na innym kontynencie i totalnie nie zauważać, że coś się sąsiadowi dzieje. Rzecz może nie polega od razu na tym, żeby rzucić wszystko i jechać na drugi kontynent, bo tam są ludzie, którzy są w potrzebie, ale mieć świadomość tego, że coś nas łączy. To znaczy, że ci ludzie, którzy są nam obcy w tym sensie, że nie mamy między nami, a nimi nie ma jakichś szczególnych relacji, nikt o nich nie wiemy jak się nazywają. W imię tego, że łączy nas jakaś idea człowieczeństwa, oczywiście jeśli możemy, powtarzam, bo tutaj ja zwracam również uwagę na to, że obowiązek to jedno i ten obowiązek czasem jest dla nas całkiem czytelny. Natomiast istnieje jeszcze taka kategoria analizowana we współczesnej etyce tak zwanych działań supererogacyjnych, czyli tych nadobowiązkowych, tych, które gdzieś tradycyjnie nazywano chwalebnymi. To znaczy są wśród nas oczywiście tacy, którzy głęboko przejęci ideą redukowania zła tego świata są gotowi zrezygnować z poziomu, na którym żyją, z własnych dóbr i oni po prostu dla nich spełnieniem jest nic innego, tylko pomoc tym drugim. Ale nie wszyscy tacy są. Niektórzy mają swoje rodziny, swoje biznesy i swoje interesy. I wymaganie, żeby nagle wszyscy zajmowali się taką charytatywną działalnością, jest oczywiście zbyt wymagające. A poza tym, no nie każdy ma takie możliwości, nie każdego na to stać. Więc tutaj tę kwestię pomagania drugim powinniśmy zawsze oceniać proporcjonalnie do możliwości miejsca, w którym jesteśmy, bo widok stąd. Natomiast jako społeczność jednego bądź drugiego kraju, bądź jakiejś dzielnicy, powinniśmy mieć świadomość, że ci obcy, którzy są w jakiejś fatalnej sytuacji, to są też ludzie. I ja mam wrażenie, że w nas czasem dzięki mediom ta wrażliwość się budzi, ponieważ obraz, który oglądamy, może nie jestem zbytnim optymistą, ale w większości przypadków nas jednak porusza, prawda? I my jesteśmy gotowi coś z siebie dać. W momencie, kiedy widzimy taką potrzebę drugich, tu problem polega również na tym, żebyśmy poruszeni, żeby to nie pozostawało w nas po prostu tylko i wyłącznie na poziomie emocji. W momencie, kiedy w kimś uda się nam obudzić taką moralną wrażliwość, to wtedy ta wrażliwość nie jest tylko i wyłącznie kwestią wzruszania się na nędzę drugich, ale równocześnie jest umiejętnością dostrzegania, prawda? I tą umiejętność dostrzegania można mieć jako konkretny Kowalski, który widzi, że wokół się coś dzieje, ale również jako społeczność tych Kowalskich, która na przykład widzi problem uchodźców.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
W dobrych książkach zadajemy trudne pytania wokół wyzwań dnia codziennego. Gościem jest siostra profesor Barbara Chyrowicz, etyczka, filozofka, autorka m.in. Widoku stąd. Czy zawsze należy przestrzegać prawa i jak dalece za jego pomocą można ingerować w ludzkie życie?
Czy zawsze należy być posłusznym prawu? Zależy, jakie to jest prawo. Bo ja mogę sobie wyobrazić, że prawodawca wpisze do kodeksu przepis, który będzie na przykład dyskryminujący dla drugich. I wtedy przestrzeganie takiego prawa oczywiście jest czymś, co nie powinno mieć miejsca. Należałoby okazać nieposłuszeństwo obywatelskie tak zwane i takie prawo złamać. Czyli nie można powiedzieć, że zawsze. To zależy od tego, jakie prawo mam na uwadze. Prawo zresztą w pewnych szczególnych sytuacjach ulega zawieszeniu. W czasie wojny czy jakiegoś kryzysu ktoś ma prawo zająć mój samochód, własność, rzecz święta, prawda? Czyli nie zawsze należy być posłusznym prawu, to zależy od tego, czy to prawo pozostaje zgodne, czy ono jest pułapką. No w historii się okazało, że bywało pułapką dla tych, którzy nie zastanawiali się nad treścią prawa, a tylko uważali, że no trzeba być posłusznym prawu, bo takie jest prawo i bezmyślnie się do niego dostosowywali. Mało tego, w momencie, kiedy im udowadniano, że dopuścili się nieprawości, to mówili, ale takie było prawo, ale taki był rozkaz, ale taki był przepis. Oczywiście kojarzy nam się to z Norymbergą. Można sobie wyobrazić szereg, nie przychodzą mi w tej chwili jakieś konkretne przykłady do głowy, ale szereg drobniejszych rzeczy, w których my no zbyt prosto czasem się usprawiedliwiamy, prawda, tym, że mówimy, że no taki przepis jest. No to dobrze, ale bywają przepisy, no nie dotyczące tak egzystencjalnie ważnych spraw, ale po prostu głupie. No należałoby się zastanowić czasem, czy ich przestrzeganie rzeczywiście jest słuszne. Czasem nie warto rozbijać kopii o mur, kiedy to są przepisy, które są głupie, ale ich przestrzeganie nie wiąże się z żadną ujmą, tyle, że nas denerwuje.
Czy emocje są dobrym doradcą w naszym życiu? Jak nauczyć się je kontrolować?
Emocje są elementem naszego działania. To znaczy my się w emocjach wyrażamy. I współcześnie etycy zwracają uwagę na to, że te emocje, w tych emocjach też wyrażamy jakieś sądy. To taka postkantowska tradycja była cała, że emocje w działaniu to coś, co jest podejrzane. Otóż oczywiście bazowanie tylko na emocjach i taka gra na emocjach i zmienianie swoich decyzji pod wpływem emocji to zdecydowany błąd, ale wyrażanie naszych emocji i wydaje się być czymś, co jest niezbędnym, to znaczy koniecznym i nieodłącznym elementem naszego działania. My się tego nie pozbędziemy absolutnie. my przez to stajemy się właśnie autentyczni, że wyrażamy te nasze emocje. I oczywiście dobrze jest, i tu znowu nawiązuję trochę do tej książki, dobrze mieć jest natomiast świadomość tych emocji, prawda? Tego, że na przykład, że pod wpływem emocji ja jestem w stanie zachować się zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy się uspokoję, czyli pewne rzeczy. Nie mówię niczego oryginalnego, warto przespać pewne sytuacje, zanim się podejmuje decyzję, prawda? Ale nasycenie tych decyzji emocjami jest czymś jak najzupełniej, można by powiedzieć, no, normalnym, użyjmy takiego określenia. Wiem, że ono nie jest specjalnie precyzyjne, ale nie jest niczym, czego należałoby się wstydzić. Wręcz przeciwnie, my czasem oczekujemy od drugich osób, że nam te emocje pokażą, prawda? Brak okazywania emocji jest dla nas często powodem do nawet lęku, do lękania się drugich w momencie, kiedy oni podchodzą na chłodno do szeregu trudnych sytuacji. Skoro emocje są istotnym elementem naszego działania, niby dlaczego mielibyśmy je odrzucać w kąt?
Wróćmy jeszcze do kategorii widoku stąd. Jak powinien nas mądrze kształtować?
Rzecz nie polega w moim przekonaniu na tym, żeby w tym miejscu, żeby ten widok stąd jakoś absolutyzować, prawda? I podkreślać cały czas, że właśnie powinno się w taki, a nie inny sposób podchodzić do problemów, bo w takim kręgu wyrośliśmy. Nie. Mnie chodzi raczej o to, żeby zdawać sobie z tego sprawę. Świadomość mojego widoku stąd jest dla mnie szansą, między innymi na to właśnie, że mi się uda ten widok stąd w momencie, kiedy on mnie krępuje albo mnie wprowadza w jakieś kolejny, z których mnie po prostu jest się trudno wydobyć. Jeśli ja mam tego świadomość, to ja mogę to jakoś przezwyciężyć, ja mogę to skorygować. Nie w ten sposób, że ja się pozbędę tego dziedzictwa, ono zawsze we mnie jest, ale jakakolwiek korekta sposobu patrzenia na świat, jeśli go zmienię, to też będzie widok stąd, ona się musi wiązać z tym, że ja sobie zdaję z tego sprawę. Jeśli nie wiem, to postępuję bezwiednie, podejmuję pewne decyzje. Właściwie nie wiem dlaczego, ale szansa na to, że w rozumny sposób pokierujemy naszym życiem, zaczyna się w momencie, kiedy zdajemy sobie po prostu sprawę, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy.
W Dobrych Książkach gościłam siostrę profesor Barbarę Chyrowicz, etyczkę, filozofkę, profesorkę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Warto pamiętać, że nie ma dwóch identycznych sytuacji ani dwóch identycznych osób. Indywidualne rozeznanie to zawsze widok stąd, że zacytuję na koniec. To były Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. Za uwagę dziękuję. Anna Łoś.